Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem, ze słuchaczami z rodziny Radia Maria i ze słuchaczami Radia Nadzieja. Witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek w audycji właściwie dla małżonków i rodziców, bo istnieje, jest kontynuacja rekolekcji, o których już ojciec Waldemar mówił i temat przedstawiał. Dzisiaj w katedrze Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek poruszył temat szkoła miłości odpowiedzialnej, przygotowanie młodzieży do zawarcia sakramentu małżeństwa. Witamy naszych gości.
Tak, gościmy dzisiaj Państwo Katarzynę i Krzysztof.
Najpierw księdza biskupa witamy.
Tak jest, Jego Ekscelencja.
Dzień Boże, dziękuję bardzo.
Proszę. Ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek, pasterz diecezji łomżyńskiej, to wiemy, że jest członkiem prezydium Papieskiej Rady do Spraw Rodziny i dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łomiankach.
Jeszcze raz bardzo serdecznie witam za te wszystkie dodatki.
I mamy dużo młodych małżeństw.
Tak, Państwo Katarzyna i Krzysztof Jankowscy.
Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy z duchu chrześcijańskiej radości. Tutaj szczególnie nasze dzieci, rodziców z Ostrołęki, z Łasi, rodzeństwo, przyjaciół.
Też ze swojej strony pragnę pozdrowić tych wszystkich uczniów, którzy zechcieli się zgromadzić wokół tej audycji, którą pragnę też polecać.
Państwo Monikę i Grzegorza Zawrotnych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Raz jeszcze, bo chyba nie słyszeliśmy Was.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak. I Państwo, Bogumiła, Pani Bogumiła Rzepnicka.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Chcę pozdrowić mojego męża, bo dzisiaj jestem sama, a on jest w tej chwili z dzieckiem.
I Państwo, Agnieszka i Jacek Frydrychowie.
Szczęść Boże, chcielibyśmy pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. Nasze dziewczynki, które zostały w domu i na pewno nas słuchają, oraz naszych przyjaciół.
A dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, szczególnie młodzi radiosłuchacze, których już zachęcaliśmy, była audycja niby dla małżonków i rodziców, ale wiadomo, że jej słuchają starsi, a młodzi, którzy są zainteresowani stanem małżeńskim, też często tych audycji słuchają. Dzisiaj w szczególności polecamy, bo mowa będzie właśnie o wejściu w małżeństwo, o przygotowaniu. Oddaję głos Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi. Prosimy bardzo.
Wrócę kilku minutami do głównych myśli konferencji rekolekcyjnej wygłoszonej w trakcie liturgii, w trakcie mszy świętej. Rodzice otrzymali od Boga powołanie i zostali przez Pana Boga uposażeni miłością, wzajemną miłością, i oni przez sakramentalne małżeństwo doznali szczególnego uzdrowienia tej miłości, mają szansę rozwijać się, doskonaląc nawet w bardzo trudnych warunkach swoje wzajemne odniesienia. I ten ich dar przenoszą razem z życiem młodym pokoleniom, to znaczy własnym dzieciom. Przenoszą najpierw faktem, że powołują życie, że Bóg zaprosił ich do współdziałania, do współtworzenia i współustanawiania. Działanie to jest ta misja rodzicielska, to jest posługiwanie zdolnością rodzenia. Tworzenie to jest uczestnictwo w akcie stwórczym Boga na swój sposób, na ludzki sposób. I też współtowarzyszenie, czyli towarzyszenie rozwojowi. Dziecko rozwija się. W takich ramach jawi się bardzo konkretne pytanie, jak przygotować swoje dzieci do życia w małżeństwie, w dobrym małżeństwie, nawet jeśli moje wydaje mi się trudne. W jaki sposób przekazać to, co jest dla mnie najważniejsze młodym, to znaczy moim dzieciom. Ten obowiązek jest o tyle trudniejszy w tej chwili, że z zewnątrz wtargnęło do domu rodzinnego sporo nieproszonych gości. I to takich, którzy nie krępują się zamkniętymi drzwiami, na których nie działa klucz, nawet najbardziej skomplikowany zamek antywłamaniowy. Tymi gośćmi to jest przede wszystkim telewizja, ale też i medialne różne nośniki, a więc czasopisma, ale też jest jeszcze inny teren, dosyć trudny, to jest środowisko, w którym młody człowiek przebywa, nie tyle szkolne, co pozaszkolne, ale częściowo i szkolne, a więc wychodzi z domu i przejmuje zupełnie inne modele życia, inne sposoby myślenia w takich trudniejszych warunkach niż dotychczas. Funkcjonuje rodzina, ile razy rozmawiam z młodymi, zwłaszcza przy okazji bierzmowania, to zawsze im mówię, ja żyłem w łatwiejszym czasie niż wy, nie miałem tyle problemów, było to bardziej przejrzyste i wtedy też rola moich rodziców była o wiele prostsza. Odbyłem może jedną rozmowę z moją mamą na temat szacunku do kobiet wtedy, kiedy mając siostry moje rodzone, zwłaszcza te starsze, gdzieś tam pobuntowałem się i nawet jakimiś gestami agresji próbowałem męską obecność przy kobietach zaznaczyć. Mama mi wyłożyła, na czym polega szacunek objawiany każdej kobiecie. I to właściwie na tym skończyła się moja edukacja w zakresie relacji mężczyzna-kobieta. Resztę łaska Boża i środowisko, które mnie wychowywało. Natomiast współczesny młody człowiek nie ma takich łatwych warunków, stąd też rodzice, ich obecność przy swoim dziecku jest trudniejsza, a rodzice mają poważniejsze zadania. Mniej więcej w tych granicach poruszała się moja medytacja mszalna, chociaż podejmowałem też inne wymiary tych zadań rodzicielskich, ale w tej chwili chciałbym na tym poprzestać, zapraszając uczestników, bo oni są przede wszystkim tu gośćmi i twórcami tego programu.
Tak, drodzy radiosłuchacze, małżeństwo, żeby dobrze funkcjonowało, musi być porządnie zawarte i trzeba wiedzieć, o co chodzi w tym małżeństwie. Czyli trzeba się do tego małżeństwa przygotować. Mamy tutaj 4 małżeństwa, no 3,5, bo połówka w domu została z dzieckiem i kieruję do Państwa pytanie. W jaki sposób Państwo się przygotowywali do swojego małżeństwa? Co było istotne? Co było ważne? Skąd czerpaliście Państwo wzorce? Bo przecież przygotowanie do małżeństwa to nie jest tylko katecheza przedmałżeńska, ale właściwie rodzina przede wszystkim przygotowuje. Prosimy bardzo. Kto zaczyna? Imiona mu przedstawiamy się.
Grzegorz ma na imię.
I żona?
I żona Monika.
Tak.
Jak wyglądało nasze przygotowanie do małżeństwa, to tak próbowałem sobie zastanowić się przez chwilę nad tym, gdzie mniej więcej świadomie, czy od którego momentu świadomie zacząłem myśleć o małżeństwie i trudno jakoś znaleźć taki moment. Natomiast na pewno na decyzję o małżeństwie złożyło się wiele aspektów, na przykład rodziców, że potrafili często mimo różnych burz, jakichś konfliktowych sytuacji być razem, trwać, być sobie wierni i też świadectwo ich wiary, chodzenia do kościoła, praktyki religijne, w których od dziecka się wychowywałem w zasadzie. Nawet dziś pamiętam, jakby to było dosłownie niedawno, jak widziałem tatę modlącego się na kolanach gdzieś w pokoju, tak w samotności, także to dla mnie też był taki dobry przykład tego, że no jest ktoś ważniejszy, ktoś wyżej od taty i że te swoje sprawy rodziny na pewno swoje troski właśnie temu komuś powierza. Tym kimś oczywiście jest Bóg. Dla mnie Bóg też jest w tej chwili kimś ważnym. Staram się, tak jak kiedyś święty Augustyn powiedział, że jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu. Staram się w swoim życiu razem z żoną budować takie właśnie małżeństwo, żeby Boga w nim uwzględniać, żeby wszelkie decyzje, szczególnie te najważniejsze, były podejmowane pod wpływem działania Boga, działania Ducha Świętego, przemodlone, czy po prostu kierując się zasadami, przede wszystkim dekalogiem.
Panie Grzegorzu, to ze świętym Augustynem w ręku spoglądał Pan swojego czasu na dziewczyny, porównując, ta będzie dobra, a nie, ta nie będzie dobra. No jak to było?
Nie, z dziewczynami to różnie było. Znaczy, na pewno wytrwałem w czystości do małżeństwa. Moja żona jest dla mnie najważniejsza, chociaż wiadomo, w szkole średniej czy później to były różne. Na pewno dziewczyny nie były nikim obojętnym, że nie zwracałem uwagi czy coś w tym stylu. Ale im bliżej małżeństwa starałem się dostrzegać właśnie te wartości, czy ewentualna dobra koleżanka, czy znajoma, jak podchodzi do sprawy wiary, czy żyje przykazaniami, czy dla niej Pan Bóg jest ważny, czy spowiedź jest ważna, czy potrafi się modlić, czy chce się modlić, czy po prostu tym żyje, bo generalnie jakoś stroniłem od osób, dziewcząt, które były wyzywające, które jakoś się narzucały, były czasami nawet swoim zachowaniem wulgarne, wręcz odpychały mnie swoją postawą i zawsze imponowały mi takie, które nie bały się powiedzieć, że wierzą w Boga, że są religijne, że Bóg jest dla nich najważniejszy i tak dalej. I właściwie to było też jakimś, może motywacją było do tego też to, że postanowiłem w pewnym okresie mojego życia wstąpić do oazy i tam, można powiedzieć, spotkałem bardzo dużo takich osób, które myślały podobnymi zasadami, kierowały się podobnymi zasadami, chciały, żeby Bóg był kimś ważnym. No i między innymi też dzięki Oazie poznałem swoją właśnie żonę, także wiele na przykład takiej wspólnocie zawdzięczam.
No i samo to teraz, jak poznaliście się, wasza droga do samego sakramentu długo trwała?
No to trochę skomplikowane, bo żona jest w Kielcach, ja jestem z Ostrołęki, więc ponad 300 km odległości.
No u nas też tak było.
Ale właśnie tak myśleliśmy sobie, rozmawialiśmy na ten temat i może żona pamięta więcej, ale zawsze było tak, że właśnie odległość była taką próbą dla nas. Jeśli przez odległość mimo wszystko stawaliśmy się dla siebie ważni i bliscy i ta odległość nie była przeszkodą, tylko nawet jakimś umocnieniem, budowało zaufanie na pewno, bo jak się nie widzieliśmy przez ileś dni, powiedzmy tam raz w miesiącu, kilka dni się widzieliśmy, to po prostu też to zaufanie się budowało, bo przecież nie byliśmy na co dzień, nie wiedzieliśmy, co ta konkretnie osoba robi i tak dalej. Opierało się to wszystko na zaufaniu. Wierzyliśmy po prostu w to, że to, co mówimy, było prawdą. No to tyle może na razie.
Na razie tyle, tak? Dobrze, kto dalej?
Jak już zapytałeś o moje przygotowanie do małżeństwa, o wszystkich przygotowanie, ale...
Pani Bogumiła?
Moja... stanęła mi przed oczami taka scenka z katechezy, a mianowicie ksiądz katecheta, który popatrzył tak na mnie na jednej katechezie krytycznie i powiedział: ty Boguśka, to ty idź do zakonu, bo z tobą żaden normalny mężczyzna nie wytrzyma. I pamiętam tą myśl, która mi stanęła w głowie: Panie Jezu, daj, żeby znalazł się jakiś, który wytrzyma. I co mi to dało? Przyszłam do domu, pomyślałam i stwierdziłam, że to jest tak na tyle ważna sprawa, że rzeczywiście trzeba Pana Boga o to mocno prosić. I pewne okresy liturgii Kościoła, jeżeli miałam problem z rannym staniem na przykład na drogę krzyżową, to mobilizowało mnie to, że trzeba iść poprosić o dobrego męża. I kiedyś raz żeśmy rozmawiali z mężem na ten temat, i on skwitował to bardzo krótko. Powiedział: no wiesz, jeżeli ty już masz problemy z pytaniem, dlaczego jesteśmy razem, to przecież jest bardzo proste. Tak miało być i chyba Pan Bóg tak chciał. Dlatego bardzo mocno wierzę, że to jest taka rzeczywistość, gdzie Pan Bóg do siebie dwoje ludzi konsekwentnie prowadzi, jeżeli oni są otwarci na Jego plan. I w jakiś sposób takie szukanie ludzkie jest często bardzo zawodne. I ta wiedza, właściwie otwarcie się na Pana Boga w tej sferze przygotowania do sakramentu małżeństwa, odnalezienia tej drugiej osoby, jest konieczne.
Znaczy otwarcie się na... Co Pani rozumie pod słowem otwarcie się na Boga?
To było dla mnie takie bardzo silne doświadczenie, w sensie tego, że Pan Bóg odpowiada na moją prośbę i bardzo konkretnie, bo w swoim życiu doszłam, jakby byłam już o krok od zawarcia małżeństwa, ale moja mama mi powiedziała, to nie jest człowiek dla Ciebie. Nie słuchałam mamy i jakby, że tak powiem, mieliśmy wyznaczony termin ślubu i nagle to wszystko tak zupełnie bezboleśnie, w sensie jakoś tak zupełnie bez przyczyny, bez jakichś wielkich kłótni zniknęło.
To znaczy przeszkoda ze strony mamy, czy wasza znajomość?
To znaczy nie. Mama mi dopiero po 3 miesiącach przyznała się, że po prostu dała w tej intencji, Panie Boże, mi się wydaje, że to nie jest kandydat na męża dla mojej córki. I jeżeli, bardzo Cię proszę, bo praktycznie to jest taka dość ciekawa historia mojego życia, bo moja mama powierzyła mnie Matce Bożej, urodziłam się 2 lutego, mam na drugie imię Maria. Jakby to obecność Matki Bożej w moim życiu bardzo czytelnie odczuwam. I jakby ta sprawa została Matce Bożej bezpośrednio powierzona. I po prostu okazało się, że mój narzeczony, który 8 marca złożył mnie i mojej mamie kwiaty, po prostu więcej się nie pojawił. Ja nie wiedziałam, dlaczego tak się stało. No i potem po 2 miesiącach mama powiedziała, widzisz, mówiłam Ci, Pan Bóg rozwiązał tę sprawę. Dlatego po tym bardzo czytelnym znaku dla mnie było bardzo ważne, żeby w tej sferze radzić się Pana Boga.
Tak, to jest bardzo, bardzo istotne to, co Pani tutaj powiedziała, drodzy radiosłuchacze, że może czasami nie lubimy, jak nam rodzice doradzają, ale warto przynajmniej zastanowić się, jeżeli w takim momencie coś mówią, dlaczego w ten sposób, że nie podoba się, o co chodzi, bo sami w kontakcie z osobą, która wzbudza w nas pozytywne emocje, możemy wielu szczegółów nie dostrzec, które mogą być zwiastunami czegoś, co będzie zagrażało naszej jedności małżeńskiej później. Dlatego warto zwracać uwagę i zastanowić się nad tym, dlaczego rodzice odradzają nam taką czy inną znajomość. To taka dygresja. I kolejne małżeństwo. Państwo Katarzyna i Krzysztof. Tak?
Tak. Ja tutaj może bym nawiązał do tej właśnie poprzedniej wypowiedzi Bogusi z tej racji, że też otrzymałem jakąś taką szczególną wskazówkę, tu zwłaszcza od mojej mamy, która kiedyś jeszcze, kiedy to była szkoła średnia, podsunęła mi książeczkę do nabożeństwa i była tam zawarta modlitwa o prośbę o dobrą żonę. Ja wtedy zupełnie w tych kategoriach jakoś nie myślałem i trochę tak popatrzyłem z pewnym zdziwieniem, o co tutaj chodzi, ale jakoś tak w duchu posłuszeństwa postanowiłem, że będę tę modlitwę odmawiał. W każdym razie weszło mi to w jakiś nawyk, także przerodziła się ona taki kontakt już spontaniczny z Panem Bogiem, że wraz z nabywaniem jakby lat i wieku prosiłem właśnie za osobą, która gdziekolwiek jest i kimkolwiek jest, a ma być moją żoną, właśnie żebyśmy wzrastali jakby już ogarnięci tą taką Bożą miłością. Ta religijność tu w tym momencie jakby była też takim podyktowana zawierzeniem. Ja też muszę to powiedzieć, że może taka moja pierwotna jakaś nieśmiałość, czy też jakaś taka powściągliwość, która była jakby moją cechą charakteru jeszcze wtedy w szkole średniej, pozwoliła mi, może uchroniła mnie od takich kontaktów przypadkowych i może niepotrzebnych, dlatego swoją małżonkę właśnie Kasię poznałem na pielgrzymce praktycznie już pod koniec moich studiów i na pewno było to zrządzenie takiej Bożej opatrzności, ten moment takiego zawierzenia właśnie się Maryi i to dostrzeżenie, że jednak może to towarzyszenie tej modlitwy o dobrą małżonkę na pewno było w prostej konsekwencji, może prostą taką przyczyną tego, że właśnie spotkaliśmy się u stóp Pani Jasnogórskiej.
Chciałam jeszcze dodać, że tak jak ksiądz biskup tutaj nam powiedział, że na nasze małżeństwo, kształtowanie też naszego małżeństwa, naszego poznawania się, na pewno duży wpływ mieli nasi rodzice, postawa naszych rodziców. Moi rodzice bardzo właśnie doradzali mi wiele takich dobrych wskazówek udzielali, a jak byłam w okresie dorastania, jest to taki okres buntu, kiedy wybiórczo się traktuje dobre rady swoich rodziców, ale moja mama kiedyś mi bardzo podpowiedziała, że ona, jej mama, doradziła jej, że żeby modlić się za dobrego męża. Moja mama jest bardzo właśnie szczęśliwa z tego, jakiego ma męża. I doradziła mi właśnie wtedy, w tym czasie, żeby się właśnie modlić o dobrego męża. I to właśnie ten owoc właśnie mam w naszym małżeństwie.
Ja może tak dodam właśnie, że kiedy tak to nasze poznanie miało jakby swój taki pierwszy krok na pielgrzymce na Jasną Górę. Kiedy doszliśmy właśnie, zauważyliśmy taką bliskość do siebie, ale zupełnie później, gdzieś w takiej rozmowie już, może powiem, że bardziej jako narzeczeni, właśnie odkryliśmy to, że towarzyszyła nam ta modlitwa, o której mówi Kasia, o której ja wcześniej wspominałem. Ja jeszcze tutaj dodam może, że ta rada mojej mamy właśnie w tym kierunku akurat była przeze mnie szczególnie jakoś potraktowana z tej racji, że mama miała takie z tatą podejście szczególnego umiłowania do życia. Nas w domu obecnie jest sześcioro, jeśli chodzi o rodzeństwo, i jakby każde nowe życie, które pojawiało się w domu, było przyjmowane z wielką radością, wręcz z pewnym świętowaniem. I do dzisiaj, kiedy spoglądam na tych wszystkich, którzy razem dorastaliśmy, a teraz jesteśmy w różnych miejscach, jest to rzecz taka niesamowita, że po prostu życie raz zaczęte jakby towarzyszy człowiekowi i na pewno jest wielkim jakimś depozytem złożonym w ręce następnych takich pokoleń właśnie.
Dziękuję bardzo. I Agnieszka Jacek.
U nas też pojawił się właśnie ten element modlitwy o dobrego męża, z tym, że ja jeszcze tak na swojej drodze życia myślałam troszeczkę o innej drodze, mianowicie o zakonie. I pytałam Pana, no jaka jest ta moja droga? No i wtedy właśnie zaczęłam się również modlić o dobrego męża. I po jakimś czasie właśnie spotkałam Jacka. I tak jak żeśmy się zaczęli poznawać, to na początku była między nami taka piękna przyjaźń, która powoli zaczęła rodzić się w miłość. I tak jakby w naszych rozmowach cały czas przewijał się temat takiego idealnego małżeństwa, takiego dobra, które właśnie dają sobie małżonkowie. Też pojawiły się tematy wychowania dzieci. Od początku tej naszej przyjaźni zaprosiliśmy właśnie Pana Jezusa, który pozwalał nam powoli budować tą jedność i miłość. Ta fascynacja osobą właśnie Pana Jezusa bardzo nas do siebie zbliżyła. Zaczęliśmy siebie tak lepiej poznawać, widzieć siebie jako małżonków, którzy są dla siebie nawzajem, którzy są dla siebie takim bezinteresownym darem. No i ta wzajemna miłość również zaczęła nas otwierać na innych ludzi, którzy wokół nas zaczęli się pojawiać.
To tak na początek pytanie. Natomiast teraz moje pytanie będzie na pewno odpowiedź będzie interesowała wielu młodych słuchaczy. Jeżeli się jest razem, to oczywiście nie tylko się rozmawia przez telefon, ale się jest blisko siebie. I w jaki sposób na siebie oddziaływujemy? Oczywiście pozytywnie, bo gdyby nie negatywnie, to byśmy się po prostu nie spotykali. To oddziaływanie dotyczy wszystkich zmysłów, również oddziaływuje właśnie na sferę płciową. Oddziaływujemy na siebie. Tymczasem właśnie poruszenia dotyczące płciowości, sfery płciowej są zarezerwowane, jeżeli intencjonalne, dla małżeństwa. Jeżeli ta znajomość jakiś czas trwa, no to nieuniknionym jest, że w jakiś sposób ta sfera jest poruszona. Co? Jakie Państwo czynili działania, żeby z tej sfery nie korzystać? Bo z wypowiedzi zrozumiałem, że w czystości do ślubu żeście, nawet nie wiem, czy dotrwali, czy po prostu to była taka droga zaplanowana, że nie trzeba było aż dotrwać, tylko to było po prostu normalne życie takie, jakie przystoi człowiekowi, który nie jest w stanie małżeńskim. Czy chodziliście zasznurowani od szyi aż do pięt? Czy nie patrzyliście na siebie tylko pod ziemię, prawda, w ziemię? No jak to wyglądało? Bo przecież, no przecież jak się chociażby idzie na spacer, się za rękę weźmie, no to czy było wolno wziąć za nadgarstek, czy nie? No troszkę szczegółów, które by na pewno młodych interesowały. Proszę bardzo.
U nas była ta szczególna sytuacja, że mieszkaliśmy daleko od siebie, więc kiedy się spotykaliśmy, widzieliśmy się tak naprawdę przez kilka dni, ale ciągiem. Więc nie było takiej możliwości, nie wiem, na przykład przygotowania się na randkę, tak jak są te, że ma się ten czas, że się bierze kąpiel, makijaże, fryzury, dobiera się ubranie. Po prostu tego nie było. Kiedy się spotykaliśmy, to widzieliśmy się przez kilka dni, ale po prostu rzędem, po prostu dużo czasu spędzaliśmy razem. I właśnie to też, z jednej strony to zdejmowało taką powłoczkę takiego przygotowywania się wcześniejszego.
Sztucznego.
Tak, a z drugiej strony stwarzało też możliwości i okazje, żeby właśnie przełamywać pewne granice, które mogłyby doprowadzić do tego, czego nie chcieliśmy. Dlatego od samego początku stawialiśmy sobie pewne granice i bariery, których nie chcieliśmy przekraczać właśnie w kontakcie fizycznym. Jak to Grześ nazywał mnie takim barometrem. To właśnie na ogół kobieta jest tą stroną, która stawia te granice i mówi, do którego momentu, na co można sobie pozwolić. Ważnym też dla nas było to, że oboje mówiliśmy sobie o tym, jak na nas działają pewne relacje, jak pewien kontakt wpływa na nasze zachowanie, jak wpływa na nasze pobudzenie. I właśnie rozmowa o tym pomagała nam kontrolować siebie nawzajem, a także mieć świadomość tego, jak moje zachowanie wpływa na tą drugą osobę. Taka wzajemna odpowiedzialność za siebie.
Ta odpowiedzialność to nie był przymus, tylko to było postanowienie woli i to sprawiało, że tak powiem, przykrość czy radość?
Raczej radość.
Mąż?
Ja tutaj mogę tylko dodać, bo to, co powiedziała Monika, jest wszystko, można powiedzieć, tak samo ja myślałem też. Bardzo ważną rzeczą dla mnie jako chłopaka było z jednej strony naturalnym czymś, że atrakcyjna dziewczyna, no bo w końcu jeżeli się spodobała i do tego stopnia, że chciałem ją za żonę, to dla mnie przynajmniej była bardzo atrakcyjna i nadal jest. I nie chciałem dzielić się z nią grzechem, bo to może tak trochę dziwnie to zabrzmi, czy tak dość staroświecko, jakby ktoś powiedział, że to grzech, ale chciałem właśnie ofiarować mojej przyszłej żonie wszystko, co najlepsze i miłość jest tutaj w tym momencie, jeżeli kocham, to poczekam, po prostu taką zasadę sobie ustaliłem i ona się sprawdziła i bardzo ważne dla nas było to, że na przykład jak wiedziałem, że Monika do mnie przyjeżdża, to ja się nie zastanawiałem nad tym, czy, nie wiem, paczkę prezerwatyw kupić, bo może będzie fajna impreza, czy po prostu sobie zaplanować, że zrobię tutaj jakieś, nie wiem, zaszpanuję ją, zafascynuję jakimś wyskokiem, nie wiem, jakimś tam zachowaniem odpowiednim. To, co czasami w mediach niestety widać, w telewizji. Po prostu chciałem się z nią spotkać, chciałem z nią rozmawiać, chciałem się przytulić, potrzymać za rękę, pójść na spacer, porozmawiać, co dla niej jest ważne, co dla mnie jest ważne. Nawet jeszcze na początku nie planowaliśmy, że coś z tego wyjdzie. Poza tym spotkaliśmy się tak na dłuższą rozmowę kiedyś w Kielcach i na takim spacerze powiedziałam jej, chociaż nie wiem, czy to do końca było moje, czy tak z góry, ale spontanicznie, że ma wszystkie cechy w sobie, sobą reprezentuje wszystkie cechy takie, które chciałbym, żeby prezentowała moja żona i w zasadzie od tego się zaczęło. Zaczęliśmy jakoś w tych kategoriach, przynajmniej tak mi się wydaje, myśleć właśnie tak bardziej na poważnie. I było trudno, bo kiedyś też przez jakiś miesiąc miałem znajomość z dziewczyną, koleżanką z jeszcze dalszej odległości, bo aż z Lublina i też się zastanawiałem, czy na odległość w ogóle to miłość jest możliwa, bo przecież tak daleko. I wszyscy wokoło mówili, nie, na odległość to nie, bo przecież to nie ma sensu, bo się rzadko widzicie i tak dalej. No i tak się zastanawiałam, było dużo takich rozterek myśli, ale w końcu mówię, jeżeli Panie Boże, to ma być właśnie ta żona, o którą się modliłem chyba 5 czy 6 lat. No tak świadomie po prostu postanowiłem, kiedyś na rekolekcjach ignacjańskich byłem, coś mnie tknęło tam i powiedziałem, że od dzisiaj jedna część różańca w intencji o dobrą żonę. O tym, dlaczego różańce? Dlatego, że miałem awersję do różańca. Po prostu uważałem, że to jest jakaś, nie wiem, modlitwa dla jakichś twardzielców, jakichś takich bardzo, nie wiem, świętych ludzi, że po prostu no, trzeba mieć siłę, odwagę i po prostu chcieć no, w kółko gadać, mówić te same zdrowaśki i tak dalej, prawda? Tak sobie wtedy tłumaczyłem i mówię właśnie dlatego, że ona taka była dla mnie trudna, to postanowiłem właśnie tą modlitwą i wytrwałem przez chyba sześć lat. Później się z Moniką poznaliśmy, zaczęliśmy poważnie traktować ten nasz związek i to, co ciekawe, zaproponowałem, że kiedy będziemy się widywać, będziemy się modlić różańcem, właśnie jakby kontynuować i też praktykowaliśmy przynajmniej dziesiątek różańca, gdzieś tam powiedzmy o 22, że ja się modlę tutaj o tej porze, ona też i taka duchowa łączność wtedy była. I to nam się udawało z pomocą Pana Boga i myślę, że to jest bardzo ważne dla mnie osobiście. Teraz wiem, że chociaż czasami zawalam na przykład modlitwy małżeńskie, ale wiem, że modlitwa jest naprawdę czymś bardzo ważnym w małżeństwie, bo bez tego tak naprawdę na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie nic zrobić konkretnego takiego twórczego.
Dziękuję. Kolejna para, czy kolejna osoba. Jak z tą seksualnością było?
Znowu, tutaj, jak moi przedmówcy, najważniejszą rzeczą jest rzeczywiście rozmowa i ustalanie sobie pewnych granic. Ja stwierdziłam krótko. Adaś, ja się nie chcę od ciebie oganiać. I usłyszałam, nie ma sprawy. I jakby to było naturalne i zrozumiałe, że na pewnym etapie funkcjonujemy tak, a nie inaczej. I tutaj powiem, że bardzo, że tak powiem, był mi pomocny w ustaleniu tych zasad. No, krótki okres narzeczeństwa, bo praktycznie znaliśmy się pół roku i daliśmy radę.
Dziękuję. Kolejna para.
Myślę, że ta sprawa płciowości, tu podobnie jak inni mówili, była bardzo ważna. Jest to z tego też względu, że człowiek jakby od samego początku uczy się pewnego rodzaju wstrzemięźliwości czy opanowania. Ja tu może nie będę powtarzał, bo na pewno zgodziłbym tu się z tym, co było powiedziane, natomiast powiem taką może radę praktyczną, że jeśli od strony mężczyzny, chłopaka, narzeczonego pojawiają się takie pokusy, to na pewno powinien unikać sytuacji dwuznacznych. Ja na przykład zawsze twierdziłem, że nawet gdy się spotykaliśmy, lubiliśmy przybywać razem, to jednak byliśmy, no powiedzmy, ten pokój, w którym gdzieś się spotykaliśmy, drzwi były otwarte. Było tak, że każdy mógł wejść, z nami porozmawiać. I ja się czułem po prostu wtedy jakoś czysto uwolniony i nie wprowadzałem niepotrzebnego jakiegoś napięcia, czy też takich zachowań, z którymi potem nie mógłbym na przykład czuć się dobrze, czy przystępować do Eucharystii. Ja sobie nawet właśnie do dzisiaj przypominam i też mówię, że czy to, co robię w danej chwili, podobałoby się Chrystusowi. Bo nieraz jest taka granica, czy chęć przekroczenia granic, bo tylko troszkę, bo spróbuję zobaczyć, co z tego wyniknie, przecież to jeszcze nie jest koniec. A jednak w tym przypadku właśnie lepsze to wycofanie i te, że tak pozostawienie tego pięknego daru płciowości właśnie na ten czas już zawarcia małżeństwa i z myślą właśnie o potomstwie.
Poza tym też czas naszego narzeczeństwa przypadał na rok jubileuszowy, więc też to był taki dobry dla nas czas codziennej Eucharystii, w miarę codziennej i pragnienia wszelkich łask płynących właśnie z przystępowania do Komunii Świętej. A drugą rzeczą jest to, że założyliśmy sobie taką jedną rzecz, że nie chcemy zaśmiecać sobie naszego małżeństwa niepotrzebnymi wspomnieniami, których byśmy się wstydzili i którymi nie chcielibyśmy dzielić się z naszymi dziećmi kiedyś, jak one będą dorosłe.
To jest to. Proszę. czyścimy?
U nas czystość to było normalność. Dla nas było nie do pomyślenia, żeby można było tą czystość zepsuć, ponieważ miłość, jaką się darzyliśmy nawzajem, jaką się darzymy przez cały czas zresztą, tej czystości sama pilnowała i nie trzeba było, tak samo jak u naszych koleżanek i kolegów, nie trzeba było żadnych, nie wiadomo, jakichś cudów, żeby zachować tą czystość.
Poza tym... Znaczy, no właśnie, my tak jakby z góry wiedzieliśmy, że to musi być, po prostu, że ten element musi być, bo inaczej, jeżeli tego nie będzie, to coś popsujemy, coś zepsujemy, ta nasza miłość po prostu gdzieś odejdzie, nie będziemy jej rozwijać. No i chcieliśmy po prostu zostawić na moment małżeństwa właśnie to zjednoczenie, które Chrystus chce nam ofiarować. Bardzo, bardzo pomagała nam właśnie w tym Eucharystia, gdzie prosiliśmy często Pana właśnie o to, żeby nas tą czystością obdarzał. Bo w momencie, kiedy zauważyliśmy, że rodzi się między nami miłość, no to pojawiło się właśnie jakieś pocałunki, przytulenia, ale staraliśmy się tak jakby nie doprowadzać do jakiegoś takiego podniecenia, żeby po prostu właśnie przekroczyć te pewne granice, o których wiedzieliśmy, że nie możemy przekroczyć.
Poza tym delikatność, jaką sobie dawaliśmy, można było wyrazić zwykłym dotykiem ręki, przytuleniem, jakimś spontanicznym pocałunkiem. Nie trzeba było wcale dochodzić do jakichś sytuacji niezręcznych i dwuznacznych, które potem mogłyby nam przeszkodzić właśnie w zachowaniu tej czystości.
Bardzo, bardzo to w nas jakoś tak powodowało radość. Byliśmy bardzo radośni z tego powodu, że właśnie jest między nami tak, a nie inaczej.
Jezus nam dawał tę siłę.
Pamiętam kiedyś spotkanie z dwojgiem młodych osób na jednych z rekolekcji. Przyjechali akurat odwiedzić swoich rodziców na oazie rodzin. Młodzi animatorzy muzyczni z jakiejś oazy młodzieżowej zatrzymali się tam 2 dni. Ach, wszyscy patrzyli, jak oni się spontanicznie kochają, jak wspaniali, jacy są wspaniali ci młodzi. A oni nas, prowadzących te rekolekcje dla rodzin, poprosili w przerwie po obiedzie na rozmowę na osobności. Bo tu do końca jeszcze nie powiedzieliśmy właśnie o tych granicach, noże, których nie chcemy przekroczyć. I oni właśnie też powiedzieli, że oni sobie postanowili, że przed ślubem współżycia nie będzie u nich. Tylko, że mówią, proszę Pana, ale my już robimy wszystko poza współżyciem. Petting, rozbieramy się, nie wiadomo co. No, jeżeli sobie ktoś stawia granicę, że współżycie jest grzechem, a to, jeżeli nie jest, nie ma jeszcze współżycia, no to jeszcze nie jest grzech, no to chyba jakaś pomyłka. Czy ksiądz biskup jako duszpasterz mógłby coś tutaj powiedzieć? No bo jak jest z tym grzechem? No to dopiero współżycie z grzechem, czy coś innego też może być?
Oczywiście tutaj pojawia się problem katechezy. Tym razem już elementarnych zasad teologii moralnej, czy wręcz przykazań Bożych. Wszystko to, co prowadzi do współżycia wprost lub przez okoliczności zewnętrzne, jest grzechem. Stworzenie okazji, chociażby nawet nie do końca zrealizowane, ale świadome stworzenie okazji, ja tu posłużę się tymi drzwiami otwartymi lub zamkniętymi, unikaniem świadków, czy zabezpieczaniem się we własnej intymności, ale ciągle z tą intencją, że chcemy doprowadzić do współżycia. Cała ta sceneria, ona już we mnie tworzy atmosferę grzechu, tworzy decyzję grzechu. I tu nie poradzi taka czysto techniczna czy mechaniczna norma. Jeżeli nie dojdzie do pełnego współżycia, a są wszystkie inne elementy, to jest jeszcze zachowanie poprawne. Absolutnie. Grzech popełniamy w naszym sumieniu, w naszej woli, a nie w ciele. Ciało jest tylko terenem, tak czy inaczej na zewnątrz objawiającym nasze decyzje wewnętrzne, i decyzje wewnętrzne są albo poprawne, albo grzeszne.
I właśnie unikanie jakichś takich sytuacji, które mogłyby to prowokować. Pamiętam też kiedyś naszą rozmowę z młodym małżeństwem, no i też to samo pytanie zadałem, i ona mówi, to było tak, jak mój ulubiony przychodził, mieszkałam w akademiku, więc się wystroiłam jak najlepiej, wchodzę do niego, zbiegam na dół i patrzę na jego oczy. I po jego oczach poznaję, że coś jest nie tak. To co, mam inną bluzeczkę włożyć? Kiwa głową, no i leciała do góry i mniej obcisłą bluzkę zakładała. I wtedy już mogli spokojnie rozmawiać. On niepotrzebnie nie zwracał, nie rozpraszał się na niepotrzebne sfery. I mogli rzeczowo prowadzić dialog. Proszę bardzo.
Takie mi skojarzyło się porównanie tutaj, jak pan mówił o tym przykładzie, to często zwraca się uwagę na, czy myślę, że dość powszechne zjawisko, zwraca się uwagę na sferę seksualną przed ślubem jako coś, jako owoc zakazany. Niektórzy mówią, że smakuje lepiej i tak dalej. To oczywiście jest niezgodne z rzeczywistością. Natomiast chcę zwrócić uwagę też na to, że przykazania są, ja przynajmniej tak traktuję przykazania jako drogowskazy. To tak jakby być w górach przykładowo i zobaczyć tabliczkę, nie wiem, przekroczenie tej, pójście dalej, gdzie jest zakaz przejścia czy ryzyko spadnięcia w przepaść, powoduje, że ja się zatrzymuję. I teraz wchodzenie w sferę na przykład seksualności to jest takie staniecie przed tą tabliczką, prawda? Zrobisz krok dalej, grozi ci niebezpieczeństwo, możesz nawet stracić życie, prawda? I wielu ludzi zatrzymuje się na takiej tabliczce i zaczyna zwracać uwagę, zastanawiać się krok za, krok przed, prawda, tutaj. Natomiast nie zwraca się uwagi często na to, że Pan Bóg stworzył świat w taki sposób, że kiedy dojdziemy do jakiejś granicy, to możemy się po prostu plecami do tej tabliczki odwrócić i zobaczyć, jak wiele piękna jest jeszcze z drugiej strony, prawda? I można podążać właściwą drogą, niekoniecznie poddawać się pokusie, jakby to było za tą tabliczką, za tym zakazem. Także tak w tym czasie przedmałżeńskim może też niekoniecznie trzeba się koncentrować na sferze seksualnej. Ja tak uważam osobiście, znaczy tak może też było łatwiej mi wytrzymać w czystości. Ta sfera seksualna nie była jakimś problemem, dlatego że stawiałem na to, że jak mam założyć szczęśliwą rodzinę, mam być dobrym, odpowiedzialnym mężem i wzorem dla swoich dzieci w przyszłości, to ja po pierwsze muszę tak żyć, żeby potem się móc nawet tym chwalić, że tu się udało, prawda, a nie wstydzić i z wypiekami na twarzy na pytania o seksualność dzieci odpowiadać, że nie wiem, albo daj mi spokój, albo nie dzisiaj, tylko po prostu wprost będę mógł z podniesionym czołem powiedzieć, jak to było na przykład w naszym czasie przed narzeczeństwem. To jest, myślę, super sprawa dla wychowawcza, prawda, to jest argument, który... Myślę, dzieciom by z rąk ewentualnie takim już dorastającym byłby to argument, który byłby za tą czystością, prawda? I też jeszcze już kończąc, życie, czy to przygotowanie do małżeństwa, właśnie to nie jest tylko sfera seksualna. Można powiedzieć, że sfera seksualna to jest taka wisienka na torcie, że dużo rzeczy ważniejszych jest, którymi trzeba się zająć się przed małżeństwem, które są nawet dużo, myślę, bardziej atrakcyjne, dlatego że poznawanie człowieka, jego osobowości, to, co dla niego piękne, ważne, jego zainteresowań jest równie atrakcyjne, jeśli nie atrakcyjniejsze w tym akurat okresie, prawda, przygotowania. Na sferę seksualną zawsze będzie czas. Poza tym tak zwane sprawdzanie się, to już dokończę to za jednym tokiem, to jest przedmiotowe traktowanie człowieka, ale przede wszystkim nie da się poprzez jedno współżycie, tak zwane pójście do łóżka, sprawdzić, czy ten będzie, prawda, dobry czy niedobry w łóżku, jak to niektórzy mówią. Po to jest małżeństwo. Pan Bóg to tak zaplanował, tak według mnie, że właśnie mamy całe życie na to, żeby się uczyć bycia razem w tej sferze. Natomiast takie przygodne spotkania akurat niczego, to jest zafałszowanie rzeczywistości. I pomijając już to fakt, no chociaż ważne, że przede wszystkim ranienie drugiego człowieka. To tyle na razie.
Kochani Państwo, czas szybko płynie, ale jeszcze bardzo krótko, wręcz równoważnikami zdań. Co waszym zdaniem teraz w małżeństwie? Aha, bo na początku, jak rozmawialiśmy przed audycją, mówiliśmy z żoną, że akurat niedawno była nasza 39. rocznica małżeństwa i nadal się kochamy, a nawet bardziej niż wtedy po ślubie. I jak państwo się przedstawiali, to też dodawaliście, parę lat po ślubie macie, i też się kochamy, i też się kochamy. No więc wszyscy się państwo kochacie. Powiedzcie młodym ludziom, na czym polega miłość, świadczenie miłości w małżeństwie. Jak ona się objawia? Bo miłość kojarzy się tylko z łóżkiem. A to przecież chyba nie jest prawda. I byłoby bardzo ubogo, gdyby to była prawda. Czym objawia się miłość? Proszę bardzo. Wrzucamy krótkie stwierdzenie.
Łóżko to jest tylko taka wisienka na torcie, jak powiedział właśnie kolega. I tutaj głównie w małżeństwie, ta czystość, którą mieliśmy w narzeczeństwie, procentuje i daje nam dużo siły, dużo wiedzy, jaką mamy na temat siebie, swoich upodobań, przyzwyczajeń, którą właśnie tą wiedzę nabędziemy w narzeczeństwie. Ta wiedza pozwala nam w małżeństwie dać siebie, drugiej osobie, jak najwięcej i...
Jako taki bezinteresowny dar siebie. Dokładnie.
To znaczy dać. Na tacy pan siebie stawia i na tej tacy posuwa się po podłodze w kierunku żony. Czym się objawia zadawanie siebie?
No niewątpliwie jest to rezygnacja ze swojego ego. Z tego, że na przykład dlatego, że mi się nie chce, to nie położy się na łóżku i powiedzmy potem się zrobi na przykład, tylko wstanę i mojej żonie
pomogę,
przyniosę coś, co jest jej potrzebne w danej chwili. Nawet jeżeli ona może sama to wziąć, to ja ze swojej miłości rezygnuję z posiedzenia sobie na fotelu wygodniej i w ogóle, tylko po prostu się zrywam, idę do swojej żony i po prostu jej pomagam na tej zasadzie. Oczywiście żona tak samo mężowi. Wielokrotnie to jest wzajemne świadczenie sobie.
Staram się.
Właśnie, to polega na staraniu się. Co jeszcze?
To tak mi się skojarzyło, jak Jacek mówi ten przykład. Mówię, żona mówi, za chwilę pójdę pozmywać garnki, tylko trochę odpocznę. To ja mówię, nie ma sprawy. Idę, nawet nie mówię, tylko idę do kuchni i po prostu zmywam. Myślę, że tu chodzi o takie trochę uprzedzanie. To, co się stało trochę dzisiaj takim syndromem chyba współczesności, że żona to jest od garu w kuchni, a mąż jest, nie wiem, tam od czegoś innego, od majsterkowania, czy w ogóle, nie wiem, chodzenia na piwo albo oglądania meczów, nie? Natomiast uważam, że tu chodzi właśnie o to, żeby nie robić sztywnego podziału, tylko po prostu wręcz zabiegać o to, co by tu zrobić żonie, żeby jej zrobiło się przyjemnie, prawda? I tak definicja miłości według mnie, to kiedyś bodajże chyba arcybiskup Nossol kiedyś powiedział takie fajne porównanie, znaczy w zasadzie powiedział, że miłość to iloczyn trzech czynników. Zaufania, pragnienia dobra drugiej osoby i gotowości poświęcenia. Jeżeli jednego z tych czynników brakuje, to tak jak w każdym iloczynie, całość daje zero. Więc myślę, że jeżeli są te trzy cechy występują w związku dwojga ludzi, to można zaryzykować stwierdzenie, że tam będzie miłość.
Raz jeszcze te cechy.
Zaufanie, gotowość poświęcenia i pragnienie dobra tej drugiej kochanej osoby. Oczywiście to jest możliwe, jeśli się to robi z Panem Bogiem, bo Bóg jest źródłem miłości, także tutaj trudno się domagać, że ja sobie sam poradzę i ja będę potrafił kochać żonę autentycznie. To się nie uda, to jest wszystko utopia.
Może dziś się uda, jutro, ale za 5 lat może już po prostu chęci osłabną, trudności wzrosną i się będziemy usprawiedliwiać, że no niestety już nie mamy sił. Jeszcze ktoś?
Tak, po 10 latach małżeństwa też mogę powiedzieć, że miłość to jest taka autentyczna radość z tego, że właśnie ta, a nie inna osoba jest przy mnie, bo mogę na nią liczyć i wiem, że właśnie ta, a nie inna osoba zawsze mi pomoże. I to jest takie utwierdzanie się z każdym dniem, że właśnie nie pomyliłam się i że to był dobry wybór. I to jest fenomen, polega na tym, że każdy dzień do przodu utwierdza mnie w tym, a nie sprawia jakieś wątpliwości, że mogłoby być inaczej.
Z kolei tutaj z mojej strony, tak sobie myślę, że właśnie najbardziej to przejawianie się miłości pojawia się w momentach największego chyba zmęczenia, kiedy zarówno ja wracam z pracy, jak i tu właśnie Kasia, i kiedy jest nieraz już taki późny wieczór, a jednak jakaś praca czeka do zrobienia, I jest to ciężkie i na pewno to porównanie, które wcześniej zrobiłem, że bycie taką żertwą dla drugiej osoby, ale to przynosi radość. Wymaga wysiłku, wymaga pracy, ale na pewno przynosi radość i takie szczęście, że to jest właśnie dążenie do prawdziwego dobra drugiej osoby. Tą, którą Pan Bóg stawia przy mnie.
Chyba to będzie tyle na początek. Księże biskupie, i ksiądz cały czas słuchał. Myśmy tutaj też słuchali wypowiedzi i wszyscy jakoś uśmiechaliśmy się z radością, z wielkim szczęściem i zrozumieniem tego, co mówią drudzy. A ksiądz biskup słuchał. I coś z tego wynikło?
Chciałbym wypowiedzi moich sąsiadów ze studio w tej chwili potraktować jako kartkę świąteczną, którą chciałbym posłać do każdego domu na Boże Narodzenie. I do tego domu, gdzie przygotowują się młodzi ludzie do małżeństwa i do tego domu, gdzie młode małżeństwa już samodzielnie założyły rodzinę i wychowują swoje dzieci, ale też do tych domów, gdzie ta kartka mogłaby zmartwić czy wręcz zirytować domowników. Dlaczego? Bo ktoś by mógł powiedzieć, no, to nie jest wielka sztuka, jeżeli diecezja łomżyńska ma prawie 600 tysięcy mieszkańców, wybrać kilka małżeństw, bardzo udanych małżeństw, skumulować na jednych falach Radia Maria i Radia Nadzieja i wtedy ta kartka wyjdzie. No, tyle materiału dobrego, dekoracyjnego na jedną kartkę to my mamy w diecezji. Zastanawiam się jako biskup, jakby wyglądała statystyka, gdybym teraz próbował zapytać, a ile takich kartek, ile takich kompletów małżeństw można by nagromadzić. Oczywiście nie o statystykę tu idzie i nie o to idzie, żebyśmy w jakiś sposób nawet nawzajem się informowali na temat poziomu tego zaangażowania młodych małżeństw w tworzenie szczęśliwego małżeństwa, rodziny, która jest Bogiem silna i która jest przez to szczęśliwa. Natomiast naszym celem jest właśnie przejście z Ewangelią życia, z Ewangelią miłości, tak jak kolędnicy idą. Oni są, opowiadają o narodzeniu Pana Jezusa, jest ich dwóch czy trzech, i reszta zajmuje się czym innym, ale oni idą z bardzo dobrą wiadomością. I nawet gdyby tysiące zajęły się czym innym, ale nie ucichnie ta dobra nowina, tylko będzie się powtarzać. Chrystus narodził się w Betlejemie, to przez 2000 lat nie zagłuszyły tej wiadomości żadne klęski, również klęski moralne. I nie statystyka tu jest ważna, ważna jest autentyczność, czyli prawda. I my chcielibyśmy prawdą usłużyć. Prawdą żywą, nie recytowaną z podręczników teologicznych, tylko z konkretnych domów. I tak bym chciał pozdrowić wszystkie domy rodzinne właśnie tą kartką świąteczną.
Czy księże biskupie, możemy przejść teraz przynajmniej troszkę do telefonów słuchaczy?
Przede wszystkim umówiliśmy się, że około w pół kończymy, a już jest 41 po 22, czyli 10 minut poza naszą wstępną umową. Poprosimy realizatora programu, żeby małą przerwę muzyczną, znaczy na lekkim podkładzie muzycznym. Pana Leszka proszę o przypomnienie.
Telefonem.
Ponieważ będzie mówić pani Elżbieta, to jeszcze lżejszy podkład muzyczny. Bardzo delikatny.
Zanim muzyka będzie, to słuchacze posłuchaj muzyki, a już będą
wybierać
numery i telefony do studia w Łomży. To 086 215 14 14 lub 086 215 14 12.
285 14 14. Nie, 215 14 14, 215 14 12, 86 kierunkowych. Chciałem poprawić, a popsułem. To teraz już troszeczkę mocniej z tą muzyką.
drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców, rekolekcje dla małżonków, mówimy o szkole miłości, o przygotowaniu do małżeństwa.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Mówi Andrzej z Olsztyna, jeśli rodzina i sakramentalna, to by się kojarzyło z jakąś stabilizacją, z czymś, co zapewni bezpieczeństwo, niejako pokój, i gdzie ludzie rozumieją, jaki jest ich sens, cel i po co właściwie zawierali to małżeństwo, sakrament, z którego później powinna powstać rodzina. I powiedzmy, no obecnie panującą ideologią i w szkołach i wszędzie tłumaczy się, że świat się ciągle zmienia, musimy się dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości i ta ideologia przenikająca nas od szkoły poprzez wszystkie media, no mówi nam, że powinniśmy się zmieniać, a więc ta stabilizacja raczej no nie zagaszcza do naszych rodzin, tak jak i sytuacja w kraju, gdzie panuje chaos, nikt nie panuje nad tym, żeby dbać o rodzinę, żeby tak uporządkowywać te wszystkie sprawy, żeby były w zgodzie z nauczaniem nauki społecznej Kościoła. Jeśli ludzie nie znają nauki społecznej Kościoła, no to później chaos, który jest w życiu społecznym i politycznym, przenosi się na życie rodzinne, bo gdy rodzina nie ma pracy, nie wie, czy co jutro ją spotka, bo jej firma nie jest bezpieczna, bo Unia rządzi, a nie państwo, rodzina nie rządzi się sama sobą, bo wszystko zależy od kaprysów takich czy innych decydentów.
Panie Andrzeju, mówimy o przygotowaniu do małżeństwa, także wczoraj pan też nam się już włączył, dajmy szansę innym słuchaczom, no bo oczywiście są rozbieżne cele Unii, to jest inne Królestwo Boże, inne Królestwo Unijne.
A poza tym rzeczywiście chcielibyśmy słuchać tych szans, jakie dajemy młodym małżonkom, bo poruszone przez pana Andrzeja zjawiska są dosyć znane i dosyć często prezentowane w mediach, także właściwie nie ma powodu, żeby je pogłębiać czy mnożyć dowodów.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa, państwa Polakowiczów i te wspaniałe małżeństwa. Podziwiam.
Dziękujemy za pozdrowienia. Kto do nas mówi?
Mówi Lucyna z Krasnego Stawu. Jestem starszą osobą. Moje małżeństwo niestety, nie będę mówić o nim, bo nie ma co. Natomiast pilnie notowałam, co mogłam. Po prostu uważam, że wspaniałe nauki te były dla nas, dla wszystkich. To znaczy ja jestem babcią i mam moje wnuki, się niektóre przygotowują nawet do małżeństwa. Ja bym właściwie tylko prosiła o trzeci punkt z tych. Pierwszy był zaufanie, gotowość poświęcenia, a trzecie?
Zaufanie, gotowość poświęcenia i pragnienie dobra.
Dla drugiej osoby,
pragnienie dobra.
Tak, jeżeli pragnę dobra, to myślę, że to jest dobry prognostyk, że będzie dobrze.
Dobrze, a i w ogóle gratuluję i w ogóle uważam, że to były najlepsze, jakie możliwe wzory, bo modlitwa o dobrego małżonka czy o dobrą żonę, to nie wszyscy myślą o tym wtedy, prawda? Wiemy o tym i to jest wzór, ja swoim wnukom to wszystko przekażę. I dlatego serdecznie dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam i życzę błogosławionych świąt i wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Lucyno, i my też odwzajemniamy najlepsze życzenia dla wnuków i dla tych, co szykują się do zawarcia małżeńskiego przymierza.
Może jeszcze powtórzę numery do studia Łomży.
Które są inne, bo to nie Toruń, tak? Tylko Łomża.
086 215 14 14 i 086 215 14 12. Słuchamy Radio Maryja.
Rozłączył się słuchacz. Księże biskupie, zdarza się, no niestety coraz częściej, że rodzina pochodzenia nie daje prawidłowych wzorców. Potrzebna jest pomoc. Pomoc młodym, by mogli prawidłowo wystartować w swoim małżeństwie.
Wspomniałem o tym w ostatniej części, właściwie przedostatniej mojej konferencji rekolekcyjnej. To jest sugestia Ojca Świętego Jana Pawła II z listu do rodzin, ale to jest również już od wielu, wielu lat sposób organizowania tej pomocy ze strony Kościoła. Jeżeli rodzina zawodzi albo z różnych powodów nie może spełnić swoich obowiązków, to wtedy tworzymy następne kręgi. Najbliższym kręgiem to jest przyjaciele rodziny. To są ci, w których rodzina funkcjonuje, a więc można posłużyć się na przykład stryjem, ciocią, kimś z otoczenia. A potem są instytucje, kościół i szkoła, ale i te dwa środowiska, kościół i szkoła, wymagałyby z osobnego omówienia. W tej chwili taka krótka informacja i odbieramy następny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Ja mam takie pytanie.
Kogo witamy?
Paweł to mówi.
Dziękujemy bardzo, prosimy.
Ja mam takie pytanie, czy w narzeczeństwie można się to dotykać i czy to jest grzechem?
Czy w narzeczeństwie można się
dotykać?
No właśnie.
Warunki, w jakich jesteśmy, to znaczy rozmowa przez radio, wymagają bardzo oględnego języka, bo dotykać to się zawsze można, ile razy się dzień dobry mówi drugiemu i podaje ręce. Każdy kontakt ciała ludzkiego z drugim ciałem jest dotykiem. Natomiast mam na myśli, że mam wrażenie, że nasz radiosłuchacz Paweł pyta o takie dotyki, które są w repertuarze zachowań seksualnych, a więc te, które prowokują do podnieceń seksualnych. I najogólniej nazywa się to pettingiem. I oczywiście to jest naruszenie podstawowego elementa, czyli elementarne naruszenie podstawowej zasady moralnej, dlatego że wtedy drugą osobę traktuje się jako narzędzie do własnych przeżyć i te wszelkiego rodzaju dotyki, które w intencji mają pobudzenie do podnieceń seksualnych i do tak czy inaczej przy tego aktu seksualnego są grzechem.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Paweł z Warszawy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. I chciałbym tutaj własne doświadczenie dorzucić w zakresie tych trzech czynników, które nadają harmonijność i powiedzmy i dobre parametry małżeństwu. Przy końcu wymiany. Ja bym dodał ten, który przez życie, że tak powiem, sprawdzam i szkolę się w tym, mianowicie wyrozumiałość. Szkolę się wyrozumiałości. Staram się tą drugą osobę zrozumieć. I to jest bardzo ważne, bo to mi pomaga i tej osobie pomaga. I dodatkowo chciałbym jeszcze odnieść się do zdania, które wczoraj ksiądz biskup powiedział w kazaniu. Ja sobie zapisałem to. O uniesieniu i zachwycie. Mimo, że już mam lat niemało, dalej mi to te uczucia towarzyszą i to zdanie nawet taką ma formę, powiedzmy tutaj wierszowaną, że w uniesieniu i zachwycie rodzi się nowe życie. I zdanie to moim zdaniem dotyczy nie tylko małżeństwa, które kreuje nowe życie w współpracy z Bogiem, ale w każdym okresie to dotyczy małżeństwa. Że to nowe życie właśnie, kiedy my tutaj, że tak powiem, realizujemy ten zachwyt i to uniesienie, to nowe życie pojawia się w każdym momencie, nawet w starszym okresie małżeństwa.
Wcale to nie musi być, panie Pawle, uniesienie i zachwyt, które w swoim celu ma doprowadzić do zbliżenia małżeńskiego, bo to jest akurat kontakt osoby z osobą, a osoba się nigdy nie starzeje, jest zawsze młodziutka, bo jest odbiciem Boga wiecznie młodego. I Ojciec Święty zestawia te słowa, po drugiej stronie stawia na bardzo niską reakcję z naszej strony, to znaczy podniecenie, które samo się rodzi, samo się sobą karmi i siebie i tę drugą osobę używa w kategoriach podniety rzeczowej. Ja osobiście miałem taką ciekawą obserwację jako bardzo młody ksiądz na studiach kulowskich specjalistycznych. Wtedy tak muszę wprost, jeszcze życiem małżeńskim się nie interesowałem, raczej interesowała mnie antropologia biblijna. Natomiast obserwowałem parę profesorską, kulowską parę wiekowych państwa. W tej chwili te normy ustawy o pracownikach naukowych trochę skracają czas pracy, wcześniej odsyła się na emeryturę. Wtedy z różnych powodów ludzie 80-letni również też, jeśli mogli, to pracowali i była taka para małżeńska. I ja widziałem akurat z racji, powiedzmy, moich zajęć, moment, gdy pan profesor odchodził do pracy, wychodził na uczelnię, a pani profesor żegnała go, ona już nie pracowała, żegnała go i stała w oknie i cały czas tam jeszcze kilka razy się odwracał, żegnał ją i to tak dzień w dzień, blisko 80. Ja sobie szybko przeliczyłem, ile razy te ręce i wzrok żegnały się w pewnym rytuale. Widziałem, że tych państwa w innych sytuacjach byli zawsze jednakowo sobą zachwyceni i jednakowo uprzejmi i obdarowywali innych szacunkiem. Do dzisiaj mam postać jedną i drugą, oni są już dawno w niebie, jako pewnego rodzaju przykład tej wiecznej młodości, która posługuje się gestami, właśnie takimi gestami, papa, cześć, cześć i buzi, buzi i tak dalej. Wcale to nie znaczy, że w którymś momencie naszego życia musimy ten słownik skreślić z użycia. I ten przykład przekonywał mnie już wtedy, że my jesteśmy jednak przez Pana Boga dobrze pomyślani i rzeczywiście się nie starzejemy.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Słuchamy. Zniknął nam słuchacz. Tak, to jest ważne, że miłość się nie starzeje. Miłość jest wiecznie młoda, jeżeli źródłem tej miłości jest Bóg, a nie jest to jakaś parodia miłości, karykatura.
A terenem nasza osoba cała, a nie tylko sprawność fizyczna ciała. I nawet jeżeli sprawność ta ogólna, psychiczna czy mentalna jest już troszeczkę trudniej zauważana, to i tak cała osoba potrafi jednak sobą sporo powiedzieć.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Maria z Poznania.
Witamy.
Słucham dzisiejszej audycji z wielkim zaciekawieniem i zgadzam się w całości z tymi młodymi ludźmi, którzy się dzielili swoimi spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami, jak również z tymi słowami, które ostatnio powiedział ksiądz biskup. Ja mam już 50 lat w tym roku, mieliśmy 50 lat małżeństwa. W tamtych latach nie było ani oaz, ani nie było, no bo to były trudne czasy, ani nie było pielgrzymek, na których mogliśmy się spotykać, ale mojego męża poznałam no właśnie w zakładzie pracy. No do dzisiaj jesteśmy małżeństwem bardzo szczęśliwym, bardzo zakochanym w sobie i właśnie takie gesty, jak ksiądz biskup opowiadał, do dzisiaj nam towarzyszą. Chodzimy po osiedlu zawsze uśmiechnięci, zawsze za ręce sobą, ale przez całe 50 lat nie pozwalaliśmy sobie na przykład na jakieś no kłótnie czy wulgarne słowa, czy jakiekolwiek ubliżenie sobie. Właśnie od pierwszych dni naszego małżeństwa uważaliśmy, żeby robić współmałżonkowi, no wyprzedzać jego myśli, jego troski, robić wszystko pod tego męża. I to nam się opłaciło. Mamy synów również, dwóch synów mamy również, w małżeństwach są szczęśliwi i nie ma żadnych rozwodów u nas. Dzięki Bogu. To tyle, co miałem do powiedzenia. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani Mario. Pozdrawiamy Poznań. Serdecznie pozdrawiamy Poznań. Ja w sposób szczególny, bo ta moja kolebka zakonna, a także tam mieszka część mojej rodziny. Mój brat, bratowa, już mają też i wnuczkę. Kornelcie, dwa małżeństwa, może nawet słuchają, jak słuchają, to niech wiedzą, że w Poznaniu są już jubilaci 50-letni, którzy za rączkę prowadzą się po osiedlu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam Elżbietę.
Ja chciałabym pozdrowić przede wszystkim księdza biskupa i wszystkich obecnych w studio.
Dziękujemy.
I chciałabym może dać takie świadectwo swojego życia o moim nieudanym, można by powiedzieć po ludzku nieudanym małżeństwie, gdzie zostałam odrzucona, zraniona bardzo w miłości, bo zostałam sama. Mąż ożenił się z inną kobietą, notabene też rozbił małżeństwo i mają wspólnie dziecko. Oprócz tego ja mam córkę z pierwszego małżeństwa, jego obecna żona, cywilna, bo przed Bogiem to ja się czuję żoną zawsze. Też tam była córka. I chciałabym powiedzieć tylko, że ja będąc w odnowie w Duchu Świętym, jednocześnie jakiejś tam relacji z Panem Bogiem bardziej zacieśnionej, mniej. Czas, który Pan Bóg leczył moje serce i pozwalał mi przebaczać mężowi również emocjonalnie, co było chyba najtrudniejsze, przebaczyć również sobie, bo nigdy nie jest tak, że jest tylko po jednej stronie winna. W związku z tym pewne rzeczy, dorastając do tego, dojrzewając, widziałam, jak Pan Bóg pokazuje mi, jak mogę ofiarować swoje życie, te, które już w tej chwili, można powiedzieć, jest samotne, ale czułam, jakby to Jezus zaczął zastępować mi mojego męża. Był takim oblubieńcem na co dzień. Również bardzo mi pomogły rekolekcje ignacjańskie. Przy czym ja widziałam, że tak jak mówię, przed Bogiem jest jeden mąż, jedyny, i ja jestem jego żoną i nie może być innego. Ta przysięga składana, wiążąca, trwa do śmierci. I wierność, miłość i to, że nie opuszczasz do śmierci, prawda? Ta przysięga była dla mnie najważniejsza i jest. I najważniejsze w tym moim życiu, jak zobaczyłam, moja córka przygotowując się w tej chwili do małżeństwa, znaczy jest już małżonką od ponad 3 miesięcy, zobaczyłam, że pewne rzeczy zaczęły do mnie wracać emocjonalnie właśnie. Z jednej strony gdzieś przebaczone, darowane, ale rana, ponieważ zostałam zraniona przez jedną z osób towarzyszących mi i zaczęła się otwierać. I do tego stopnia, że nie umiałam sobie gdzieś tam w cudzysłowie odpuścić tego, że moją córkę nie spotka ten sam los. Jakby taka przekładnia, gdzieś tam uwierzyłam w to, że ponieważ ona jest z takiego małżeństwa, gdzie z takiej rodziny, gdzie była rozbita i nie miała tego takiego dobrego wzoru ojca, i tak samo obecny jej mąż, też bardzo poraniony i bardzo zamknięty, otworzył się właśnie na miłość mojej córki, w jakiś sposób razem, wspólnie, rozmawiając, coraz bardziej się poznając, zaczęliśmy się akceptować i myślę, że można powiedzieć, że w tej chwili kochamy się. I to doprowadziło do tego, że ja dopiero po tym, jak się pobrali, mogłam uwierzyć w to, że tak naprawdę mój mąż jest zupełnie kim innym, a mąż mojej córki jest zupełnie kim innym i Pan Bóg ma dla nich na pewno inną reżyserię, niekoniecznie musi się powtórzyć. I wierzę w to mocno i bardzo, bardzo błogosławię małżeństwu mojej córki i mojego zięcia, którego bardzo kocham. I wierzę w to, że wszystko zrobią, dokładając sił i przede wszystkim ten sam sakrament małżeństwa jest tak mocny i tak ma niesamowitą siłę i moc, z którego płynie właśnie również dla nich i siła i wiara. W związku z tym wierzę w to mocno, że ich Pan Bóg przeprowadzi nawet przez najtrudniejsze, jeżeli będą takie sytuacje, to wierzę w to i przede wszystkim pomaga mi modlitwa, codzienna modlitwa za nich również, jak również modlitwa mojego taty. Jak patrzę na niego, jak bardzo pochyla się codziennie i wspólnie odmawiamy 1/10 różańca, ale razem z mamą, z tatą i ja. I wierzę w to, że nie chodzi o mnożenie nie wiem ilu modlitw, ale właśnie ta modlitwa różańcowa tak bardzo jednoczy i nas, i tych wszystkich, za których się modlimy.
Dziękujemy Pani Elżbieto za to świadectwo.
Dziękujemy. Niezwykle ważne świadectwo, bo nawet Pani zaczęła relacjonować życie swoje, a nie było mowy jeszcze o małżeństwie córki, pomyślałem sobie, trzeba w to miejsce skupić całą naszą uwagę, to znaczy przygotowanie córki do małżeństwa, ponieważ jest pewne utarte już zdanie, że cyklicznie powtarza się błąd rodziców w życiu dzieci. A to wcale nie jest prawda, ale trzeba bardzo świadomie wyjść naprzeciw potrzebom i cała ta praca, którą Pani pięknie przedstawiła, duchowa praca, ale też i więź emocjonalna, to jest dar Boży, który pomoże rozwinąć córce i zięciowi nową historię, zupełnie dobrze pisaną historię, Bożą historię w ich życiu małżeńskim.
Słuchamy Radio Maryja.
Mówi Jadwiga z Warszawy.
Prosimy.
Ja jestem w podobnej sytuacji jak ta pani, która dzwoniła. Po 25 latach małżeństwa musiałam opuścić dom z dziećmi, dwiema torbami i znalazłam się w domu samotnej matki z dziećmi. Przez ostatnie lata mąż po prostu tak pił, że doprowadził się do tego, że jest alkoholikiem. Zamawiałam razem z dziećmi mszę świętą w jego intencji, chodziliśmy do kościoła, ratowałam jak tylko mogłam to małżeństwo, aby nie dopuścić do tego, żeby rodzina się po prostu rozbiła. Niestety mogło dojść do bardzo strasznej tragedii, dlatego że mąż był bardzo agresywny w stosunku do mnie, do dzieci. Tym jeszcze jest małe dziecko, chłop 7-letnie, wtedy miał 4 latka i po prostu bałam się i odeszłam. Moja córka najstarsza jest w narzeczeństwie, ale ciągle rozmawia ze mną i właśnie tak samo, boi się wyjść za mąż, okaleczył tak niesamowicie córkę, że po prostu cały czas boi się tego wyjścia za mąż, chodzi do kościoła bardzo, bardzo się modli. Po prostu naprawdę ten chłopiec, którym jest, jest naprawdę jakiś dobrym chłopcem, są już ze sobą 3 lata. Znaczy bym może razem nie mieszkają, ale chodzą ze sobą. Namawiają do małżeństwa, boi się. Została okaleczona tak przez ojca, że widzi ciągle wzorzec taki, jaki po prostu widziała w domu. Staram się jej to wszystko tłumaczyć. Modlę się bardzo za nią.
To ważne.
Bardzo. W ogóle modlę się za własne dzieci. Ona po prostu wie, że nie będzie miała pomocy od rodziców. Ojciec w ogóle się nie interesuje nami, nie płaci alimentów na dzieci. Ja tutaj mieszkam z małym synkiem i z córką, która chodzi do liceum, a ta najstarsza pracuje i mieszka gdzie indziej.
Pani Jadwigo, bardzo Pani współczujemy i dziękujemy za ten telefon.
Oczywiście wracam do poprzedniej myśli. Bardzo ważna praca. Jest pewna analogia, z góry przepraszam radiosłuchaczy za tę analogię, przede wszystkim za obydwie panie, panią Elżbietę i Jadwigę. Przepraszam za takie porównanie, ale jest pewna analogia w leczeniu uzależnień alkoholowych i w leczeniu tych wszystkich zranień, które przy zdradach małżeńskich, przy rozbiciu małżeńskim dopadają dzieci. Dzieci alkoholików mają swój własny program wracania do pełnej sprawności emocjonalnej i sprawności też społecznej. Jest osobny program dla nich. W jakimś wymiarze niekiedy jest potrzebna taka pomoc. Nie chciałbym użyć słowa psychoterapeutyczna, bo nie lubię tego słowa, ale ono nieraz jest potrzebne i w ogóle tego typu pomoc pewnego rodzaju przestawienia tych prawideł życia emocjonalnego przestawienia na tory właściwe, bo one zostały po prostu bardzo pokrzywdzone. Dotykamy trudnych terenów. W tej chwili mam tu to środowisko w studio, które nas tak przepięknie do Świąt Bożego Narodzenia przygotowywało i słuchają wypowiedzi naszych radiosłuchaczy. Na tym polega zresztą wartość audycji, które państwo Polakiewiczowie co wtorek z Torunia prowadzą, że tam się odzywa życie, prawdziwe małżeństwa i prawdziwe domy rodzinne, to znaczy różne. I z tego tytułu to świadectwo pani Jadwigi jest również ważnym elementem dzisiejszej naszej narady.
Pani Monika?
Chciałabym tak tylko dodać od siebie, że odnośnie właśnie sytuacji pani córki. Ja pochodzę z takiej rodziny, w której też były różne problemy. Było naprawdę nieraz bardzo ciężko. I chciałabym właśnie mówić o tym przełamaniu tych stereotypów, tego piętna rodzinnego. Tak naprawdę wchodząc w nowe relacje, wchodząc w nowe małżeństwo, to jeżeli jesteśmy świadomi tego, czego chcemy i czego oczekujemy, to my budujemy to małżeństwo. To nie tata, z którym się już nie mieszka, to nie rodzina, która się kiedyś rozbiła, ale właśnie bazując na tych wcześniejszych doświadczeniach, świadomie podejmując pewne decyzje, mamy szansę budować coś na nowo. Mówi właśnie na własnym doświadczeniu, że jest to możliwe, jeżeli podchodzimy do sprawy świadomie i pragniemy budować to we współpracy z łaską Bożą.
I z pomocą ludzi świeckich do tego przygotowanych. Poradnie DDA. Drodzy Państwo, przypominam, dziś mówimy o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa. I odbieramy, tak?
I chciałbym tylko dodał, że bym bardzo właśnie poparł księdza biskupa właśnie w tym akurat DDA, ponieważ sam przeżyłem kiedyś tę terapię i potwierdzam, że jest to bardzo pomocne potem w budowaniu swojej osobowości i naprawdę bym radził, żeby wszelkie osoby, które mają problem alkoholowy, zgłaszały się do poradni, czy to żony na przykład alkoholików, czy dzieci alkoholików, czy nawet mężowie żony, które są alkoholiczkami, po to, żeby właśnie tam znaleźć pomoc, bo tam naprawdę mogą w sposób taki wiarygodny i dobry pomóc.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Mówi Grzegorz Raban.
Chwileczkę, radio proszę wyłączyć, bo nie da się rozmawiać. Witamy pana Grzegorza.
Tak.
I coś pan nam powie?
Ja tutaj dzwonię, bo też.
Jakieś trudności mamy? Na linii bierzemy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo się cieszę, że się zadzwoniłem.
A kogo witamy?
Mówi Roman z Łodzi.
Prosimy bardzo.
Słuchałem, jak państwo bardzo pięknie mówili o małżeństwie i o narzeczeństwie. Było to bardzo przekonywujące. I chciałem zapytać o coś innego. Księdza biskupa, jeśli można.
Jest i słucham.
Mianowicie, bardzo mnie interesuje, dlaczego w raju nie było dzieci.
Ksiądz biskup zapisuje pytanie. Zaraz będzie odpowiadał.
W Piśmie Świętym.
Oczywiście... Jest tylko krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Dzieci narodziły się po grzechu pierworodnym. Grzech pierworodny, czyli ten bunt rodziców pierwszych przeciwko Panu Bogu, był pierwszym doświadczeniem w momencie, kiedy zorientowali się, że są wolni, bo Bóg stworzył na wolnych, wolnymi. Po prostu tę wolność wykorzystali akurat w złym kierunku, to znaczy przez eksperyment uwolnienia się od Pana Boga. I to było ich pierwsze doświadczenie. Dzieci przychodzą później, ale to nie jest też odpowiedź taka do końca z mojej strony kompletna, bo powinienem troszeczkę dłużej wyłożyć sam sens tych pierwszych trzech rozdziałów z Księgi Rodzaju, bo o raju mowa jest w drugim i w trzecim rozdziale. W rozdziale drugim to jest to zorganizowanie środowiska, dla człowieka, a trzeci to jest opis grzechu, czyli opis tego buntu. Otóż te rozdziały, pierwszy, drugi, trzeci i następne, są pewnego rodzaju obrazami, takimi dużymi obrazami, powiedzmy opowiadaniami, które mówią o pewnych zasadach życia. I w drugim jest mowa o dobrym Bogu, który nas uposażył i dał nam pełne szanse życia i rozwoju, a w trzecim, jakby osobny rozdział i osobne w ogóle tematy, jest mowa o człowieku, który wolność Bożą nadużył. Natomiast opowiadanie o życiu, o rodzeniu zaczyna się w następnej odsłonie, to znaczy zaczyna się od rozdziału czwartego.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Królowie nam Chrystusa.
Zawsze i wszędzie.
Kogo witam?
Bardzo, bardzo się cieszę, że spotkałem właśnie bardzo miło się ze świętym.
Kogo witamy?
Właśnie miałem możliwość jechania w Zełku, jakby odbywała się Eucharystia w Łomży, w katedrze. Chciałem koniecznie zdążyć, bo pomimo, że jestem prawie z Warszawy, była ciężka pogoda, nie mogłem zdążyć, ale wyjechałem właśnie, już się kończyła Eucharystia, nie widziałem właśnie tak mało samochodów ku katedry, nawet nie wiedziałem, że to katedra.
Do tematu.
Właśnie wyszedłem do katedry, kiedy miało świadectwo państwo nauczycielowie, jak się nie mylę, to Polaczkowie. I właśnie się pan opowiadali myli. O swoim świadectwie, jak tam oni współżyją. Bardzo się cieszę, pozdrawiam tych państwa nauczycieli.
Dziękujemy panu bardzo.
Chciałbym w ogóle ja takie mieć świadectwo, ale 35 lat jestem w pożyciu małżeńskim. Moja synowa akurat teraz słucha na pewno. W drugim domu mieszka. Słucha tego. Chciałem koniecznie, żeby słuchali. Wyjechałem właśnie, widziałem katedra w budowie, była w remoncie. Tam niebieski ołtarz był ukryty. I tak chciałem właśnie, że mało było i młodych małżeństw. Było w ogóle mało było ludzi. Widziałem, jak biedny ojciec Piotr siedział z boku, a ja właśnie taki byłem, że takie coś mnie spotkało, że ekscelencja właśnie prowadził takie właśnie w rodzinach. I żeby to takie było, że w Łomży jakże jest Radio Nadzieja, Radio Maryja, żeby więcej młodzieży słuchało.
Tak, my też mamy te pragnienia, proszę pana, ale no, podejmujemy pewne działania i warto, żeby każdy z nas te działania podejmował, żeby nas było więcej. Musimy świadczyć o Bożej miłości, o właśnie nadziei, że Bóg nas kocha.
Są dwa sposoby organizowania takich rekolekcji. Na terenie naszym odbywały się już raz rekolekcje dla rolników i wtedy stawialiśmy przede wszystkim na to, ażeby zwozić rodziny, znaczy zapraszać z terenu, to było w Sokołach, i bardziej kładliśmy nacisk na bezpośredni kontakt, czyli na to, co się działo w świątyni i na kontakt z mieszkańcami okolicy. Tak bywa też, gdy Radio Maria w poniedziałki gości w terenie, bardzo dużo nacisku kładą ojcowie na kontakt osobisty. Jest przed tym spotkanie z pracownikami kół i biur Radia Maria, jest potem wspólny różaniec, jest też rozmowa ojca z Radia Maria ze słuchaczami. To wydarzenie ma wymiar społecznie inaczej ustawiony. Natomiast nasze przedsięwzięcie, bo to jest właściwie pomysł państwa Polakiewiczów, którzy są gospodarzami audycji każdego wtorku, polega ten pomysł na tym, że chcieliśmy po prostu spotkać się na falach radia, znaczy na antenie, czyli w domach rodzinnych. Czy to z katedry, czy ze studio naszego diecezjalnego radia. I ponieważ od piątku zaczynają się rekolekcje, następna seria rekolekcje parafialne. Poza tym wszędzie w tej chwili naokoło są rekolekcje parafialne w każdej parafii. Akurat aktualnie to chyba we wszystkich łomżyńskich. Więc w każdej parafii ci uczestnicy u siebie biorą udział. I stąd też katedra była mniej więcej tak wyglądała, jak wygląda powiedzmy wieczorem, w każdy dzień nam przy świętej wieczornej, może trochę więcej ludzi. I wyjaśniam, dlaczego to jest trochę inny typ rekolekcji, nastawiony na kontakty w domach przez radio. Natomiast podziwiam Pana, jestem wdzięczny za to, że i przez radio, ale potem fizycznie wszedł Pan i nawet zapamiętał, że jest budowa i jest dużo cegły, ale na pewno ta cegła nie będzie na stajenkę betlejemską wykorzystana, tylko to są przygotowane materiały do przebudowy prezbiterium, a właściwie wielkiej krypty pod prezbiterium. Dziękuję serdecznie Panu.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie posłania skórę to.
Na razie.
Dzwoni Roman. Jestem chyba młodszym uczestnikiem tej dyskusji, ale chciałbym może na początku pozdrowić wszystkich obecnych. Ja mam takie pytanie. Otóż byłem z dziewczyną 5 lat. Powiedziałem byłem, ponieważ w ostatnim czasie rozstaliśmy się, aby właśnie rozważyć nasze uczucie. No i tutaj ona też zresztą słucha tej audycji. Mam tutaj takie pytanie. Była mowa o zaufaniu, pragnieniu dobra i gotowości poświęcenia się jako warunki tutaj miłości. Natomiast co zrobić, jeśli jest niepewność? Na przykład nie mieliśmy wcześniejszych związków, może nie mamy jakichś takich relacji, porównania. Co powinno utwierdzić dziewczynę, że jestem właściwą osobą, czy mnie kocha, czy mnie kocha tak, aby wstąpić w okres narzeczeństwa? Mogę powiedzieć w tym momencie, że się modlimy o takie poznanie, ale chciałem poznać opinię tutaj.
Dziękujemy za pytanie, panie Romanie, i już odpowiedź.
Jacek, z tej strony. Ja może bym podał taki przykład z naszego właśnie wspólnego narzeczeństwa. Myśmy też mieli takie rozterki właśnie tego typu, te same, że czy to jest ta osoba, czy to właśnie jest to uczucie. I myśmy zrobili sobie takie doświadczenie. Też żeśmy sobie powiedzieli, że się rozstaniemy na powiedzmy jakiś czas, bliżej nieokreślony, żeby zobaczyć, jak będziemy w stanie się zachować, wytrzymać bez siebie. No i w naszym przypadku przynajmniej okazało się, że po jednym dniu w zasadzie moja żona zaraz oddzwoniła do mnie, jeszcze wówczas narzeczona, i powiedziała mi: słuchaj Jacek, no nie ma sensu, żebyśmy się tak nastawiali, tak, ćwiczyli na cierpienie, skoro ja za tobą tęsknię, potrzebuję z tobą porozmawiać, potrzebuję pójść z tobą na spacer i takie proste pragnienie wzajemnej obecności spowodowało to, że upewniliśmy się w twojej miłości i w twoim odbieraniu siebie.
Tak, bo czasami właśnie jedna ze stron ma lęk.
Grzegorz z tej strony. Ja myślę, że w zasadzie w moim na przykład przypadku było tak, że ja niepewność, czy to będzie ta kobieta, miałem w zasadzie do dnia ślubu. Dopiero tuż przed ślubem jakoś ten strach, lęk, takie obawy minęły. Wierzę w to, że Pan Bóg to uczynił. I od tamtego czasu nie ma takich obaw. Natomiast wcześniej miałem też dużo takiej właśnie niepewności, ale zadawałem sobie pytania. Lubię czytać mądre książki, między innymi tam też szukałem odpowiedzi i tam na przykład były takie pytania, czy chciałbyś w przyszłości mieć taką córkę jak ta dziewczyna, z którą teraz jesteś, czy chciałbyś, żeby była matką twoich dzieci i czy jesteś w stanie zaoferować jej wszystko, co potrafisz, czy możesz, czy posiadasz, żeby była z tobą szczęśliwa, bo często się nastawiamy też na to, czy mi jest fajnie w tym związku, ale może zapominamy czasami o zadaniu sobie pytania, czy ta druga osoba jest ze mną szczęśliwa i jeżeli nie, to co w związku z tym, czy zamierzam coś z tym zrobić. Dla nas też takim ważnym na przykład sposobem na jakoś sprawdzenie w cudzysłowie, czy to jest ta osoba, dla mnie osobiście, to było to, że nie było problemu z... Propozycja na przykład wspólnej modlitwy nie ma problemu zupełnie. Od razu nie ma sprawy, wolna chwila i modlimy się. Albo taki zwyczaj, który nam się przeniósł na małżeństwo i jest czymś według mnie bardzo cennym, to chodzenie do spowiedzi w miarę możliwości razem, ewentualnie w bardzo zbliżonym od siebie czasie, prawda? W ciągu powiedzmy tygodnia ja i żona jesteśmy u spowiedzi ze świadomością, że Pan Bóg wtedy jest jakby pełni w naszym związku i te wszystkie obawy, bo no to by na pewno zły duch po prostu podpuszcza wtedy w takich trudnych sytuacjach, mnóstwo wątpliwości rzuca kłody pod nogi i właśnie wtedy z Panem Bogiem te sprawy przechodzą łatwiej. Więc jeżeli ta osoba jest ze mną, tak jak tutaj Jacek wcześniej wspomniał i Agnieszka też, że dziennie mogą bez siebie wytrzymać. My z Moniką żeśmy się widywali przez 3 dni, może w miesiącu, więc był taki dystans niezależny od nas, nie mieliśmy za wiele wpływu na to i to też był taki sprawdzian tego, czy chcemy być. Ciągle o sobie myśleliśmy, ciągle ze względu na tą drugą osobę podejmowaliśmy jakieś decyzje, więc jeżeli jest to myślenie o drugiej osobie, to myślę, że to też jest jakiś wskaźnik, że to o to chodzi.
Proszę. Ja tu odniosłem takie wrażenie, że pan Roman wspomniał o tym, że zadał pytanie raczej, czy to jest ta dziewczyna, czyli tak jakby no, oczekiwał jakiegoś też potwierdzenia może z jej strony. Ja tutaj taka moja rada jako mężczyzny, że może to jest też tak, że właśnie ta kobieta no, oczekuje jakiegoś zdecydowanego kroku ze strony Pana i ten krok może by pewne rzeczy wyjaśnił, czy bo jest coś takiego, że niepewność może z jednej czy z drugiej strony musi być w pewnym momencie też przełamana. I jeśli wszystko odbywa się i tak właśnie jest zachowana i ta czystość przedmałżeńska, i są zachowane zasady, więc nawet gdyby doszło kiedyś do wycofania, to tak naprawdę nie pozostaje jakby żadne nieuporządkowanie w tym, co robiliśmy wcześniej. Także no, bym proponował jednak o takie właśnie krok do przodu, o zdecydowanie większe.
Czy mam jeszcze telefon?
Słuchamy Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham tu bardzo ciekawie tych wszystkich tematów, już cały dzień w porządku.
A kogo witamy?
Szapierska Teresa.
Tak, dziękujemy Pani Tereso.
Bardzo w początku z takim szczęściem, radością słuchałem, jak ci młodzi mówili, wypowiadali się. Ja mam 25 lat małżeństwa i mój związek 3 lata temu faktycznie się rozpadł. Mój mąż jest alkoholikiem, tak jak tu jedna pani mówiła, 10 lat nie pił, po 10 latach zapił i poszedł no, do konkubiny swojej. Z początku byłam bardzo załamana, bo zostawił mnie z długami, odrzucił mnie, no takie rzeczy mi powiedział, że nie chciałabym tego powtarzać, czułam się jak prosiak jeszcze gorzej, ale to trwało krótko, bo uczęszczam na meetingi Al-Anon i szybko się pozbierałam. Zaczęłam rozmawiać z towarzyszkami, moimi koleżankami z Al-Anon, które mi bardzo dużo pomogły, wsparły mnie. I zaczęłam jakby odnajdywać na nowo Boga, mimo to, że ja wiedziałam, że Pan Bóg jest w moim życiu, że bardzo dużo Mu zawdzięczam, ale gdzieś przez ten cały okres gdzieś zagubiłam. To było takie tempo szybkie i właśnie teraz, gdy mój mąż odszedł, ja zaczęłam odnajdywać Boga na nowo. Co najbardziej chciałam, czy by najbardziej mi się chciała podzielić, że po prostu dopiero teraz widzę, jak wiele rozpadów małżeństwa jest, co mnie bardzo przeraziło i zaczęłam z moją koleżanką z Al-Anon modlić się na różańcu, prosząc o nawrócenie naszych mężów, prosząc o nawrócenie tych rodzin rozbitych. Mam też 2 dzieci żonatych i chciałabym, aby moje dzieci widziały mnie jako kobietę dobrze utrzymującą się, czekającą, modlącą się z nadzieją, że mąż wróci, że się nawróci, że się przemieni. Mogłabym też tak zrobić, bo podrywają mnie mężczyźni, ale nie chcę, bo po prostu moją drogą, tak jak tu właśnie powiedziała jedna pani, jest Pan Bóg, który mnie daje siłę, pomaga w tym niesieniu krzyża.
I to jest słuszne, Pani Tereso. Jedyną siłą jest Pan Bóg. Musimy już kończyć. Bardzo Panią przepraszamy. Ksiądz biskup, jeszcze słowo.
Dziękujemy za wszystkie świadectwa. Ja tu sobie odnotowałem 13 głosów. To jest ogromny wkład duchowy i podzielenie się swoim życiem, często i trudnym życiem. I to w całości uzupełnia tę pocztówkę świąteczną, którą namalowali i napisali, zapisali swoim życiem nasi uczestnicy z rekolekcji małżeńskich. Wszystkim najserdeczniej dziękuję. Chciałbym tak dla zamknięcia, za chwilę poprosimy wszystkich o odezwanie się, powiedzieć, już jest takie powiedzenie, taki program Ruch Czystych Serc pod hasłem Prawdziwa Miłość Czeka. To jest ruch, który zrodził się na terenie Stanów Zjednoczonych i w tej chwili zatacza coraz szersze kręgi, mnożą się uczestnicy. To są młodzi ludzie, którzy składają ślub czystości do momentu ślubu małżeńskiego. Oczywiście jest program cały i nasi uczestnicy praktycznie przeszli tę drogę, chociaż formalnie nie włączali się do tego ruchu. Ale to celowo mówię o takim wsparciu właśnie zespołowym. Powstaje środowisko, gdzie oficjalnie naszym programem jest właśnie czystość. I wtedy także przygotowywanie wspólnych zabaw i wypraw turystycznych i miejsca pracy i tak dalej jest tak organizowane, że my się nawzajem szanujemy i darujemy sobie naszą świeżość i wolność. Tym bym chciał zakończyć. Zaprosimy jeszcze naszych uczestników, żeby po jednym zdaniu, po dwóch powiedzieli.
Nie więcej niż po jednej minucie. Prosimy.
Przyszło mi do głowy takie zdanie z Pisma Świętego: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Myślę, że wszelkie słabości, jakieś trudności po prostu trzeba powierzać Panu Bogu. I też taki jakiś, przyszła mi taka myśl do głowy też jeszcze, bo często mówimy sobie, że jak będziemy czegoś chcieli, to będziemy to mieli, a to nie jest zupełnie do końca prawda, bo jeżeli przykładowo chcę, jestem głodny, chcę coś zjeść, a nie pójdę i tego nie wezmę, nie zjem, po prostu nadal będę głodny. Jeśli zależy mi na małżeństwie, zależy mi na szczęściu rodziny, przyszłości, jaką chcę zbudować, to nie tylko chcę, ale po prostu muszę podjąć jakieś działania, konkretne działania, które po prostu w cudzysłowie zaspokoją ten głód, to pragnienie, czyli zaowocują dobrą, szczęśliwą miłością w małżeństwie.
Moją taką myślą, którą chciałam się podzielić, jest to, że warto być innym. Warto być człowiekiem, który idzie na przekór temu, co jest tak naprawdę teraz bardzo modne i lansowane. Że warto być człowiekiem, który ma swoje wartości, który tych wartości chce przestrzegać, niezależnie od tego, jak bardzo ktoś inny chciałby, aby te wartości były zmienione. Warto być kimś, kto ma swoje wartości, bo to procentuje. Dziękuję.
Proszę.
Nowa encyklika, pierwsza encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI, Bóg jest miłością, w której mówi, że miłość bliźniego jest podstawowym zadaniem Kościoła. I takie skojarzenie, że obszar rodziny jest takim podstawowym terytorium, gdzie uczymy się miłości. I właśnie dlatego jest to tak ważne i tak fundamentalne doświadczenie dla każdego człowieka. I bardzo odpowiedzialne doświadczenie, bo jeżeli tu coś zawalimy, to nasza miłość gdzieś tam w życiu dorosłym będzie szwankować. Dlatego warto dołożyć wszystkich sił i warto pracować nad tym, aby nasza rodzina, nasze małżeństwo było wspaniałe i było przepełnione miłością, miłością Bożą.
Prosimy.
Ja taką myśl też chciałbym tutaj skierować jeszcze właśnie do tych wszystkich, którzy może są jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, może właśnie jakoś chodzą ze sobą, czy są już na narzeczeństwie, żeby no nie karmili się namiastkami szczęścia, bo to wszystko, co jest namiętnością czy pożądliwością, jest namiastką, a namiastka powoduje, że tak naprawdę w pełni się nie możemy nasycić i powoduje to coraz większy głód. I ten głód tak naprawdę zapełnia i jakby nasyca człowieka tylko prawdziwa miłość oparta na tych jakby zasadach, które pozostawił Chrystus. I tylko w takiej miłości doświadczamy Pana Boga i można wtedy mówić o spalaniu się dla drugiej właśnie kochanej osoby.
Tylko dodam to, że te wartości są ponadczasowe i te wartości przetrwały tyle wieków, że chyba warto.
Jeszcze mogę od siebie taką dodatkową myśl dodać, że nasza miłość budowana powinna być w oparciu o Boga, ale na przyjaźni też, tak żebyśmy nawzajem siebie jak najwięcej poznawali.
Też się Jezus w Ewangelii kieruje do nas takie słowa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Tutaj te wszystkie myśli, które skierowali do nas radiosłuchacze, trudne sprawy, żeby po prostu Panu Bogu oddawać, a On to wszystko ogarnie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tutaj w studiu Radia Nadzieja. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie kolejnego programu, kolejnego dnia rekolekcji. Po chwili muzyki przystępujemy do modlitwy na zakończenie dnia. Podaję informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin, hymnie kresnej jasności w tomie pierwszym na stronie 923, w wydaniu skróconym na stronie 1166, psalmodia, czytania i modlitwa ze środy, tom pierwszy strona 936, wydanie skrócone strona 1181, antyfona końcowa: witaj Królowo, Matko Miłosierdzia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie Boże, jest Chwała Duchowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Przez chwilę zastanówmy się nad przeżytym dniem. Zapytajmy nasze sumienie, czy podjęliśmy każde natchnienie, jakie Bóg do nas dzisiaj skierował, a zwłaszcza, czy moglibyśmy dzisiaj zaoferować innym sposób odnoszenia się do drugiego człowieka, czyli moglibyśmy powiedzieć: patrz, no tak mniej więcej trzeba w życiu postępować, a jeżeli nie, to przepraszamy tych, których potraktowaliśmy źle, tych, którzy dzisiaj w spotkaniu z nami nie dopatrzyli się śladów miłowania drugiego człowieka. Przepraszamy też Pana Jezusa za grzechy popełnione, grzechy zaniedbania wobec programu adwentowego, który jest programem rekolekcyjnym, modlitewnym, zaproszeniem do parafii, zaproszeniem do chwil ciszy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wiedzą z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą
i warownią, która ocala.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu.
Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, powierz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostroi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
Nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas
snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia.
Życie słodycze i nadzieje nasze, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Amen. Drodzy radiosłuchacze, i tak kolejny dzień rekolekcji, kolejna audycja dla małżonków dobiegła końca. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim i telefonującym, i tym, którzy nas słuchali. Mamy nadzieję, że właśnie wzbudziliśmy w Państwa sercach nadzieję, że miłość jest możliwa, że dojście do ślubu w czystości jest możliwe. Dziękujemy przede wszystkim Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi, który zgodził się prowadzić te rekolekcje i towarzyszy każdemu spotkaniu, również w studiu tutaj Radia Nadzieja, z którego korzystamy gościnnie. Serdecznie Bóg zapłać, księdzu. Dziękujemy wszystkim małżonkom, którzy zechcieli przybyć i dzielić się swoją radością i swoją miłością ze słuchaczami Radia Maryja, Radia Nadzieja. Państwu Katarzynie Krzysztofowi Jankowskim, pani Monice i Grzegorzowi Zawrotnym, pani Bogumile Rzepnickiej, pani Agnieszce Jackowi Frydrychom. Dziękujemy również panu Jackowi, który realizuje tę audycję. Zapraszamy Państwa na jutro na godzinę 18 do radia, na fale Radia Maryja, gdzie będzie transmitowana już ostatnia msza święta z nauką księdza biskupa Stanisława Stefanka. Temat konferencji jutrzejszej: dziecko, owoc i ikona miłości małżeńskiej. Również rozmowy niedokończone o godzinie 21.40.
I do usłyszenia do jutra. Żegnają się z Państwem Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na wieki wieków. Amen.
Prosimy na antenę Toruń.